Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego zatytułowałem Sprawdź swoją trajektorię. Co to jest ta trajektoria? To jest po prostu tor ruchu. To ta krzywa, która zakreślana jest w przestrzeni przez poruszające się ciało. Ślad, jaki zostawiamy. Ślad, jaki zostawiają rozmaite obiekty ciała. Wiemy z środków masowego przekazu, że ta właśnie trajektoria, tor ruchu to bardzo ważny czynnik brany pod uwagę przy dochodzeniach powypadkowych. Gdy się sprawdza, bada, jak wyglądała ta trajektoria rozbitego obiektu przed zdarzeniem. Odczytuje się tachografy, jeśli chodzi o samochody, albo czarne skrzynki tak zwane w samolotach. Bada się ślad, jaki pojazd dany zostawił tuż przed tym zdarzeniem. Jak to wyglądało, jak on się poruszał. Bo zazwyczaj okazuje się, że tor ruchu wskazywał na nieuchronność zdarzenia. Że gdyby wcześniej ktoś dokładnie zechciał przyjrzeć się, w jakim miejscu się znajduje, to mógł z tego wywnioskować, że zbliża się nieszczęście, że nadejdzie nieszczęście. Można było po prostu przewidzieć, co się wydarzy, jeśli by się wcześniej na to zwrócił uwagę. Problem w tym, że tę trajektorię bada się dopiero po zdarzeniu. Dopiero wtedy się bada te parametry, sprawdza, myśli. Ale my jeszcze jesteśmy w drodze. Jeszcze mamy okazję, możliwość, żeby nasze życie ocenić. A każdego dnia w jakiś sposób kreślimy za sobą ślad, tor ruchu, który zostawiamy. Każdy z nas zostawia za sobą miejsca, w których był, w których zachodził. Zostawia jakiś ślad słowami, które wypowiada, spojrzeniami, jakie rzuca. Cały czas kreślimy ten tor ruchu każdego dnia. Nasza trajektoria to bardzo ważny czynnik, wskazujący na to, co jutro się wydarzy w naszym życiu. To, jak dzisiaj wygląda ślad, który zostawiamy, już przesądza, już mówi, prorokuje niejako to, co będzie się działo jutro i pojutrze w naszym życiu. Jak się zachowamy na kolejnym zakręcie życia, to jak dzisiaj pędzimy, w jaką stronę patrzymy, co robimy, jak się zachowujemy, mówi nam, czy jutro na zakręcie się wyrobimy, czy się już rozbijemy, czy pojedziemy prosto do celu, czy skończymy tragicznie. Pierwsza zasada dynamiki Newtona mówi, że jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Coś ze szkoły tam pamiętam, starsi, a młodzi to sobie, nawet niektórzy nie chcą pamiętać. Tak, jeśli to tak jest, nie ma żadnych sił zewnętrznych, to ciało pozostaje w spoczynku, tak jak my na niedzielnym nabożeństwie, albo porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. No ale jeżeli na obiekt zaczynają działać jakieś siły zewnętrzne, które nie są równoważne, które nie są w styczności z torem ruchu, to wtedy trajektoria, tor ruchu danego ciała zostaje naruszona i staje się krzywoliniowa. A przenosząc to na sferę duchową, wiemy, że na każdego z nas działają każdego dnia rozmaite siły. To nie jest tak, że nie podlegamy żadnym zewnętrznym wpływom, tylko ciągle jesteśmy jakoś naciskani. Począwszy od swoich najbliższych, poprzez środki masowego przekazu, poprzez ludzi z pracy i tak dalej, poprzez różne niespodziewane sytuacje, ciągle działają jakieś siły, które mogą wykrzywić trajektorię naszą, które mogą zmienić niespodziewany kierunek ruchu. I dlatego ludzkie życie jest takie pokrzywione, dlatego jest takie pogmatwane, takie te ścieżki są poplątane. Więc kiedy Bóg przychodzi do człowieka, to posyła poselstwo, które brzmi przez wieki i które dociera tak naprawdę do każdego człowieka i do nas też dotarło. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki Jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. W Ewangelii Łukasza w 3:4-5 wersecie to czytamy. Wyprostujcie, prostujcie trajektorię swoją. Ten tor ruchu niech będzie prosty. Przygotujcie drogę Pańską. Jest tyle krzywizny, jest tyle niepotrzebnych gór i dolin. To wszystko ma być wyprostowane. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że tor ruchu wszystkich ludzi został zakłócony. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Nie ma tutaj nikogo idealnego, kto się porusza po linii prostej, pięknie, bez żadnych problemów. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy poszliśmy swoją drogą. I dlatego Bóg wzywa nas do wyprostowania toru ruchu, czyli do pójścia drogą Pańską, do wyprostowania tego, co krzywe, do zwrócenia uwagi na to, że jednak są takie czynniki, które powodują, że zaczynamy niebezpiecznie zakręcać, że za szybko gdzieś pędzimy, że w niewłaściwą stronę patrzymy, co może się skończyć w naszym życiu katastrofą. Jaka jest droga Pańska? Droga Pańska jest prosta. Droga Pańska jest bezpieczna. Droga Pańska prowadzi do celu. W sposób pewny prowadzi do celu. Droga Pańska daje radość człowiekowi, który na niej się znajduje. Droga Pańska nie ma jakichś dziwnych zakrętów, na których można się rozbić. Kiedy prorok Izajasz prorokował o czasie, gdy Pan przygotuje dla Izraela, dla swojego ludu drogę powrotu do Boga, społeczności z Bogiem, to mówił, będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Jednym z przykładów jest powiedziane, będzie tam droga czysta, zwać ją będą drogą świętą. Będzie tam droga czysta. Ta droga jest czysta. Na tej drodze nie ma jakichś śmieci, nie ma jakichś kamieni, nie ma jakichś przeszkód. To jest droga czysta, droga święta, droga prosta. Słowo Boże nas wzywa do tego, żebyśmy właśnie taką drogą szli. Oczywiście zawsze są tacy, którzy próbują tę drogę Pańską w jakiś sposób uczynić niebezpieczną. Próbują jakoś wykrzywić tę drogę. Pamiętamy taką scenę z Dziejów Apostolskich, 13 rozdziale, jest ona opisana, kiedy apostoł Paweł głosił Ewangelię, a przeciwko temu wystąpił taki czarnoksiężnik Elimas i chciał odwrócić tego człowieka, któremu Paweł głosił, odwrócić od wiary, bo ten się skłaniał ku wierze w Jezusa Chrystusa. I wtedy Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Ale co dał mu tam do wiwatu? Stanął przeciwko temu, bo po prostu przyszedł gość i zaczął tam krzywić. Ten już widzi drogę, już widzi, już ma ochotę, już chce wyprostować tor swojego ruchu ku Bogu, a ten mu tam zaczyna wykrzywiać. Spójrzmy, jak wygląda w praktyce, w życiu chrześcijanina, jak może wyglądać ta zła trajektoria, co zawsze grozi jakimś wypadkiem, jakimś zdarzeniem, jakąś przykrością, jakimś fiaskiem. Przyjrzyjmy się kilku przykładom złej trajektorii. Oto pierwszy przykład. Zastrzegam, że oczywiście tego będzie, może być dużo więcej. Ja tylko parę przykładów chcę dać, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy skojarzyli. Pierwszy typowy przykład złej trajektorii chrześcijanina to chrześcijanin opuszczający zgromadzenia zboru. Gdy jego tor ruchu prowadzi tak, że rozmija się ze zgromadzeniami zboru. Bóg umieścił nas w kościele, a kościół ma swoje zgromadzenie. I trajektoria, prawidłowa trajektoria powinna prowadzić tak, że zawsze chrześcijanin utrafia te tanie, że jedzie tak i w środę pyk wskoczy i jest I potem znowu jedzie, jedzie i tak utrafi, że na 10 w niedzielę znowu trafi do zgromadzenia. Gdy ma złą trajektorię, to jakoś nie może trafić ciągle. A Słowo Boże mówi, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczajów. Jeśli ktoś ma taki zwyczaj, kto ma po prostu złą trajektorię ruchu i będzie jakieś nieszczęście, w któregoś dnia zdarzy się nieszczęście. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład z innej beczki zupełnie. Małżonkowie niewspółżyjący ze sobą. Wierzący małżonkowie normalnie powinni być razem, razem spać, razem się sobą cieszyć, a ich trajektoria jest taka, że jakoś się nie mogą zepchnąć. Jak on jest w domu na czas, to ona jakaś chora i jakoś do tego. Jak ona taka zdrowa i tak dalej, to on jakiś naburmuszony gdzieś tam i nie mogą na siebie natrafić. I tak jedno śpi tu, drugie tam, jakieś nerwowe, jakaś sytuacja, zła trajektoria, nie mogą na siebie natrafić. A Słowo Boże kreśli wyraźnie tak tę trajektorię. Pierwszy list do Koryntian 7:3-5. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Uwaga! Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. A potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Oto przykład złej trajektorii, gdy małżonkowie rozmijają się ze sobą, że nie rozumieją tego, jaka to jest ważna sprawa. Jeżeli do tego dochodzi, że ta trajektoria źle przebiega, to małżeństwo w pewnym momencie przeżyje krach. Nie ma mowy, przeżyje krach. Żona powinna być świadoma tego, że jej trajektoria musi być tak, że musi się przybliżać do swojego męża. Że musi być blisko męża, że musi dążyć, że musi lgnąć do swojego męża. Bo on ma potrzeby, Słowo Boże o tym mówi. I niech nie myśli, że jeśli jej trajektoria tak prowadzi, że ciągle tego męża wymija, że wszystko będzie dalej dobrze, bo któregoś dnia przestanie być dobrze, bo się okaże, że jest już krach, że już jest za późno. I odwrotnie, mąż powinien zawsze natrafiać na swoją żonę, przytulać tę żonę, starać się okazywać miłość. Nie strońcie od współżycia ze sobą, Słowo Boże mówi. Bo jeśli będziecie stronić, bo to, bo tamto, bo to będzie nieszczęście. Trzeci przykład. Chrześcijanin skupiony na gromadzeniu bogactwa, nawet za cenę nieuczciwości. No takie są czasy, że każdy chce mieć więcej w tym świecie. Ten świat nakręca tę spiralę potrzeb, czasem nawet już wyimaginowanych, aby mieć więcej, aby mieć więcej, aby być bogatszym, aby mieć większe mieszkania, aby mieć po prostu więcej posiadać. No i gdy chrześcijanin tak zaczyna, tak jego droga tak zaczyna prowadzić, że się zawsze nastawia, nakierowywuje na to, żeby zdobyć więcej, to w jego życiu nastąpi niepowodzenie, nastąpi nieszczęście. Jeremiasza 17:11. Do kuropatwy, która wylęga, czego nie zniosła, jest podobny ten, kto zdobywa bogactwo w sposób nieprawy. W połowie dni musi je opuścić, a u swojego kresu głupienie. Jeśli masz złą trajektorię, jeśli nastawiasz się na gromadzenie bogactwa, to przygotowujesz sobie coś takiego, że w połowie dni musisz to zostawić. Nawet starości nie doczekasz, a u swojego kresu głupi się zrobisz. Bo źle ustawiłeś tor ruchu w swoim życiu. Jest to inny przykład. Chrześcijanin nie znajdujący czasu na udział w pracy pańskiej. Bóg nas powołał, wezwał do tego, żebyśmy byli synami Królestwa Bożego. Żebyśmy głosili Ewangelię, żebyśmy szerzyli znajomość Pana Jezusa, żeby ludzi przybliżać do Boga, żebyśmy troszczyli się o siebie wzajemnie, żebyśmy wykonywali pracę pańską, mówiąc krótko. Każdy z nas jest w jakiś sposób powołany do tego. Ale często chrześcijanin tak sobie ułoży tor ruchu w tygodniu, że nie ma nigdy czasu na to, żeby coś zrobić dla sprawy Królestwa Bożego. Żeby coś robić, zrobić w Kościele. Żeby się jakoś zaangażować w to, co się dzieje w Kościele. Bo on ciągle nie ma czasu. Takiego tor ruchu wygląda, że musi i to zrobić, i tam to zrobić, i tam pojechać, i to spotkać, i tam, i na lodowisko, i do teatru, i do kina, i gdzieś tam jeszcze musi, przecież musi jeszcze szkołę dodatkową zrobić, musi jeszcze jeden fakultet skończyć, i jeszcze musi tam to zrobić, i musi posprzątać, i musi ugotować, i musi poprasować, no ciągle ma pełno tego. Nie ma czasu na to, żeby w zborze coś zrobić. No sorry, jak będę miał kiedyś czas... To coś wam też się... Ja też się udzielę. Ja się też kiedyś udzielę. Jeśli tak jest, to ten tor ruchu doprowadzi nas do jakiegoś nieszczęścia. Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów, Ageusza 1,5. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ciągle jest jakiś głód, jakieś pragnienie. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tyle zarobił i nie ma pieniędzy. Ciągle nie ma pieniędzy. Tak, mówi Pan Zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Popatrzcie na trajektorię waszego życia. Przyjrzyjcie się, jak to wygląda, jak wygląda ten tor. I oto rada. Idźcie w góry. Sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie. I ukaże się w nim w chwale. Nie chodzi o swój dom, żeby sobie nową chałupę wybudować. Tylko chodzi o budowanie domu Bożego. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem. To dlaczego? Mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Jeśli nasza trajektoria tak wygląda, że cały czas wokół swojego domu, swojego mieszkania, cały czas tylko, żeby to poprawić, to zmienić, kafelki skuć i założyć nowe, bo teraz jest nowy trend. Zmienić okna, chociaż jeszcze dobre. Wymienić posadzkę, bo już teraz, no, teraz są inne, się kładzie kamienie, a nie takie, jakie my kiedyś kładliśmy 20 lat temu. I tak dalej. I cały czas krzątam się gorliwie koło własnego domu. Mam taką trajektorię, że tylko cały czas dom mi się pojawia. Dom i tu cudo robię już tego domu. A świątynia Pana, a dzieło Boże, a praca Pańska jest zaniedbana. To ta trajektoria skończy się dla nas nieszczęściem. Nie da nam nigdy satysfakcji takie życie. I piąty przykład złej trajektorii. Chrześcijanin bagatelizujący i odrzucający wyrzuty sumienia. Bóg, jak kiedyś mówiliśmy, dał nam do naszej duszy taką busolę wewnętrzną, taki instrument, który nam podpowiada, który nam mówi, czy jesteśmy na właściwej ścieżce, czy jesteśmy na właściwym torze ruchu. Jak się gdzieś trochę przemieścimy, to zaraz nam piknie tam. Coś nie tak. Nie w tą stronę skręcasz. Nie w tą stronę idziesz. Już ci pika. Jeżeli mężczyzna skręca do dzielnicy Czerwonych Latarni, pojechał na zachód, to już mu to pika mocno. Żeby go tylko nie zobaczyli. Żeby go kto nie zobaczył. Co to robi? To sumienie się odzywa. Mówi, nie w tą stronę idziesz. Nie to robisz. Gdy włącza telewizor z jakimś programem, którego nie chciałby, żeby oglądała go żona czy dzieci razem z nim, to mu to pika, że coś nie tak, że coś niewłaściwego. I może być tak, że chrześcijanin bagatelizuje i odrzuci te sygnały. Wyłączy nawet te sygnały, zdusi te sygnały. To mu sygnalizuje, że jest niebezpiecznie, jak tam w jednej kopalni kiedyś zrobili, że sygnalizowało, że za dużo metanu, a oni po prostu przykryli czujkę, żeby przestało sygnalizować i dalej se kopali. No i tak kopali, że się zakopali całkowicie. Może być tak, że jesteśmy na niewłaściwym torze i wewnętrzny głos sumienia zaczyna nam mówić, ej, uważaj, zbaczasz z kursu, jest coś nie tak i można to zgasić. I jak apostoł Paweł do Tymoteusza pisał, żeby on staczał dobry bój wiary, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Kiedy odrzucasz, kiedy gasisz głos sumienia, to wtedy nasza trajektoria się wykrzywia i stajemy się rozbitkami w wierze. To tyle przykładów, to tylko przykłady. Jest dużo więcej takich sytuacji, w których powinniśmy zadbać o właściwą trajektorię ruchu naszego życia duchowego, bo inaczej skończy się to fiaskiem. A teraz przykłady prawidłowej trajektorii. Teraz się nasze oblicze rozjaśnią, uśmiechniemy się, bo będzie wreszcie o nas mowa. Teraz mówiliśmy o kimś tam. Przykład prawidłowej trajektorii. To po pierwsze trzymanie się z dala od złych, destrukcyjnych środowisk. Wszyscy znamy i kochamy ten tekst z psalmu pierwszego. Nawet jak każdego roku, jak zamierzamy zaczynać czytać Biblię całą, to 1 stycznia to czytamy. Może drugiego już nie bardzo nam wyjdzie czytanie Słowa Bożego, ale psalm pierwszy czytamy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Szczęśliwy, błogosławiony człowiek, który ma taką trajektorię. Jedzie i jego tor ruchu omija radę bezbożnych, drogę grzeszników, grono szyderców. On tam się nie znajduje. Zawsze ominie takie miejsce. Jeśli gdzieś się w takie miejsce i zobaczy, że coś takiego się dzieje, to myk i już go nie ma, bo on ma taki tor ruchu, że takie środowiska omija. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liśnie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Ktoś, kto taki ślad znaczy swoim życiem, taki tor za nim zostaje, w taki sposób żyje, omijając te złe miejsca, taki człowiek będzie błogosławiony, szczęśliwy. Wszystko, co uczyni, to mu się powiedzie. Tak mówi Słowo Boże. Następny przykład dobrej trajektorii, prawidłowej. To dążenie czym prędzej do pojednania. W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje, gdy dochodzi do napięcia, jakiegoś nieporozumienia, jakiejś kłótni. Ktoś się zachował nie tak jak trzeba. My się zachowaliśmy nie tak jak trzeba. I zwykle bywa tak, że ludzie się usztywniają w takich chwilach, zranieni, oburzeni, zdenerwowani, odwracają się od siebie, zaczynają o sobie źle myśleć, stronią od siebie, nie przestają ze sobą rozmawiać, wykasowują numer telefonu i nie chcę więcej z nim mieć nic do czynienia. Ale to jest zła trajektoria. Pan Jezus uczy nas, że właściwym torem dla chrześcijanina torem ruchu ma być to, że za każdym razem, gdy dochodzi do jakiegoś napięcia, ktoś nam wyrządził krzywdę, ktoś się z kimś pokłóciliśmy, nawet z naszej przyczyny, to nie to, że tylko mamy być wspaniałomyślni, jak ktoś nam wyrządził krzywdę, ale jak my wyrządziliśmy komuś krzywdę z powodu jakichś złych emocji, czy błędu, czy głupoty, to zawsze ten nasz tor ma nas prowadzić w stronę czym prędzej pojednania. W Ewangelii Mateusza, gdy rozważaliśmy kazanie na górze, to żeśmy temu się bliżej przyjrzeli. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Jeśli nie, czym prędzej nie dążysz do pojednania, to twoja trajektoria jest niebezpieczna, bo cię prowadzi do tego, że problem się pogłębi i będzie coraz trudniej, a może być tak, że już w ogóle nie będzie wyjścia. Będziesz musiał ponieść dużo większe straty. Dlatego Słowo Boże mówi, dobra trajektoria chrześcijanina, to zawsze, kiedy dostępuje jakieś nieporozumienie, trzeba dążyć czym prędzej do pojednania. Jest jakiś przeciwnik, nie mogę normalnie żyć w tym mieście, jeśli wiem, że ktoś w tym mieście ma na mnie gulę. Muszę czym prędzej dążyć do pojednania z nim. Szukać jakiegoś kontaktu, porozumiewać się, narazić się nawet, bo wtedy dzięki tej trajektorii będę zachowany. Nie będę ponosić dalszej szkody, dalszej krzywdy. Inny jeszcze przykład to bezwzględne odpuszczanie swoim winowajcom. To jest odmiana tego wcześniejszego, ale tam chodziło o pojednanie generalnie, a tu chodzi o stan naszego własnego serca, bo pojednanie nie zawsze jest możliwe, jeżeli druga strona nie chce pojednania. Ale odpuszczenie w sercu zawsze jest możliwe, bo to dotyczy tylko nas. I chodzi o to, że jakkolwiek ludzie się do nas odnoszą, jak cokolwiek nam zrobią, jakąkolwiek krzywdę nam wyrządzą, nasza trajektoria, nasze życie ma być zawsze w taki sposób prowadzone, że odpuszczamy bezwzględnie, bezdyskusyjnie, bezwarunkowo odpuszczamy swoim winowajcom. Wy stoicie, zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Marka 11, 25. Więc przykład dobrej trajektorii to zawsze odpuszczam, zawsze wybaczam. Nieraz to mówiliśmy, że powinniśmy tak faktycznie wybaczać już do przodu. Już do przodu. Już dzisiaj powinienem mieć w sercu przebaczenie dla każdego z was. Cokolwiek zrobicie, cokolwiek wyrządzicie mi, jak mnie tam obgadacie dzisiaj po nabożeństwie, cokolwiek jutro usłyszę, jaką mi krzywdę zrobicie, to już dzisiaj mam postawę przebaczenia. Tak Bóg ustawił moje przyrządy nawigacyjne, taki tor ruchu mi wyznaczył, że mam tak zawsze prowadzić, że gdy napotykam krzywdę, ktoś mi krzywdę wyrządził, ktoś wybacza. To jest bezpieczny tor ruchu, który prowadzi mnie do zbawienia. Jeszcze jeden przykład. Podkreślam, że to tylko przykłady. To nie znaczy, że to wszystko, co Słowo Boże mówi na temat prawidłowego toru ruchu, który doprowadzi nas do celu. Przykład czwarty to oddawanie dziesięciny. Sprawa finansowa. Nie mogę tego przemilczać, ponieważ to jest jeden z ważnych elementów naszego życia tutaj na ziemi w doczesności, życia błogosławionego. Słowo Boże na ten temat mówi, wyznacza nam właściwą trajektorię, jak mamy w sprawach finansowych postępować jako ludzie wierzący, jeśli chcemy normalnie, prawidłowo, prostą drogą chodzić i dostępować błogosławieństwa Bożego. Słowo Boże mówi o tym, że 1/10 naszych przychodów nie należy do nas. Że to, co się nam pojawia na kwitku przy wypłacie, czy to, co dostajemy, jakąś kieszonkowe dostajemy od kogoś, coś dostajemy w prezencie, jest jakiś przychód, który trafia do naszej kieszeni, na nasze konto, to 1/10 z tego według Słowa Bożego należy do domu Bożego, do Kościoła należy. Bogu nie są potrzebne te pieniądze, ale Kościół tych pieniędzy potrzebuje, czyli my tego potrzebujemy. Każdy z nas, kto należy do Kościoła, potrzebuje tych pieniędzy. I Bóg wyznacza taki porządek, taki ład, że 1/10 tego, co nam daje zarobić, co daje nam, bo przecież zdrowie, siły, pracę, wszystko mamy z łaski Bożej, to należy do domu Bożego. Słowo Boże mówi tak, Malachiasza 3:10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Mówi tutaj Słowo Boże o tej prawidłowej trajektorii, że jeśli my to przyjmiemy, jeżeli to uznamy, jeżeli zgodzimy się z tymi przyrządami, z tymi sygnalizatorami naszego ruchu i tak pokierujemy nasze życie, to Bóg mówi, to będzie twoje życie błogosławione. Jeśli natomiast nie będziesz tego stosował w swoim życiu, to w jakiś sposób będziesz ciągle w napięciu, ciągle będziesz w jakimś niebezpieczeństwie. W końcu może się twoje życie rozbić. Tak wnioskujemy, tak to wynika ze Słowa Bożego. Kto chce mieć błogosławione życie pod względem materialnym, bo to sprawa dotyczy materialnych kwestii, to niech to stosuje. Niech zadba o prawidłowy tor ruchu w tej sferze. I wtedy skończy się problem wiązania końca z końcem, z wielkim trudem. Ciągłym problemem, że nie ma, że nie ma, że nie ma. Tak mówi Słowo Boże. Wystawcie mnie na próbę, mówi Słowo Boże, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. To przykład prawidłowej trajektorii. Bracia i siostry, gdy się patrzy na historię ludu Bożego Starego Testamentu, na przykład Izraela, który został nam dany i opisany w Słowie Bożym bardzo wyraźnie, dla naszego pouczenia, dla naszego wzoru, żebyśmy patrzyli, przypatrywali się, wyciągali wnioski, to widzimy, że ich tor ruchu z Egiptu do ziemi obiecanej nie prowadził tak od razu prosto, tak jakby się chciało. Widzimy tutaj, jak to wygląda. Oni normalnie byli tutaj, w ziemi Goszen, a mieli dotrzeć tutaj. Widzimy, to jest teren Izraela. Mieli drogę prostą, taka droga wtedy była, prosto przez kraj Filistynów do ziemi obiecanej. Była inna droga, też dosyć prosta, przez Berszebę, Hebron. Prosta droga. Ale ich droga to ta czerwona linia. Zobaczcie, jak poprowadziła. Tędy, 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 tędy. Po zakrętów tyle. 40 lat to trwało. Czyli trajektoria Izraela była dosyć skomplikowana. Dlaczego? Gdy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że Bóg wiedział, dlaczego w taki sposób ma wyglądać ich droga. Powiedział, czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, 17 wersecie, a gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. Jaka jest myśl, jaka nauka płynie z tego faktu? Że to, że czasem nasze życie nie przebiega w taki oczywisty sposób, taki prosty sposób, jakby się chciało, jest elementem Bożego planu dla nas. Mówiąc dzisiaj o tym, żebyśmy sprawdzili trajektorię swojego życia, mówię nie tak, że zawsze wszystko będzie proste i ma być proste. Że w życiu czasem są takie okoliczności, a Bóg je przewiduje i Bóg jest mądrzejszy od nas, że coś się w życiu skomplikuje, że droga inaczej prowadzi, niż by się wydawało, żeby mogła prowadzić. Niż by wskazywały na to nasze pragnienia i nasze modlitwy. Bo myśmy powiedzieli, Panie, ja chcę iść Twoją drogą, proszę, wyprostuj mi, zmień mojego męża, zmień moją żonę, zmień moją pracę, proszę Cię, pobłogosław, daj mi przynajmniej z 5 000 zarobku, bo ja chcę iść prostą drogą, 10 będę oddała, wszystko będzie pięknie. Ale droga czasem jakoś się komplikuje mimo takiej prostej modlitwy i takiego prostego pragnienia. I celowo to przywołuję, żebyśmy to uwzględnili, że czasem jest coś w życiu, co się wydaje jakby, no że chyba Bóg nie prowadzi, że coś nie jest tak, że się coś skomplikowało, ale jest to elementem długofalowego Bożego planu i Bożej mądrości w naszym życiu. I chodzi o to, żeby to uznać. I żeby w każdym z tych miejsc, w których się znajdziemy, w miejscach, w których może będziemy płakać, w których nam będzie trudno, żebyśmy dalej ufali Bogu, że Bóg wie i prowadzi nas przez życie i żeby w nas nigdy nie zgasło to pragnienie, że chcemy prostować nasze serce, nasze drogi przed Bogiem, żeby dojść do celu, który Bóg nam wyznaczy. ten tor dla Izraela Bóg wyznaczył w taki sposób i nawet tutaj wyjaśnił nam, dlaczego tak zrobił, bo gdyby poszli tak wprost z tymi garnkami egipskimi, z tym wszystkim, co nabrali w tym Egipcie, by tak szli prosto, przez parę dni by doszli do Filistynów, jakby Filistynowie dali łupnia, to by gonili, tylko te garnki by pozostawiali, to złoto, to wszystko i by wracali czym prędzej do Egiptu. Bóg wie, co robi. Bóg wie, jak nas poprowadzić. Ale, co dzisiaj jest głównym tematem naszego rozważania, pokrzywiona trajektoria naszego życia to bardzo często przyczyna, czy przyczyną tego są nasze grzechy i nasze błędy. Dlatego nasze ścieżki są tak czasem pokręcone i pogmatwane, bo my sami nie zachowujemy właściwej stałości przed obliczem Bożym. Bóg przez proroka Jeremiasza mówił do Izraela, jakże lekko ci przychodzi zmieniać swoją drogę. Jakże łatwo, jakże szybko czasem zmieniamy zdanie. Postanowiliśmy, że będziemy tak i tak robić. Ale wystarczy, że ktoś krzywo spojrzał, postanowiliśmy, że będziemy angażować się w takiej służbie w zboże. Ale wystarczy, że ktoś nie pochwalił nas dostatecznie i już przestajemy pracować. Postanawiamy, że będziemy spotykać się w grupie domowej. Ale wystarczyło, że w jeden tydzień ten nie przyszedł, drugi tamten nie przyszedł, a to ma panie przychodzą, tak też nie przyszedł. Jakże łatwo, jakże lekko przychodzi ci zmieniać twoją drogę. I dlatego ta trajektoria jest tak pokręcona. To, co Bóg skomplikował, to służy naszemu dobru. Ale to, co my sami przez swoje lenistwo, niechęć, złe emocje, niestałość skomplikujemy, to my ponosimy konsekwencje tego stanu. W większości przypadków przykrą prawdą jest to, że torowi naszego ruchu przyglądamy się bliżej dopiero po złym zdarzeniu. Jak się coś zdarzyło, jakieś nieszczęście, wtedy nas dopiero bierze na refleksję, siadamy i mówimy, gdzie ja popełniłem błąd? Jeszcze idziemy do kogoś i mówimy, powiedz mi, gdzie ja popełniłem błąd, że tak się to skończyło w moim życiu. Dopiero po nie w czasie jakby coś takiego na nas przychodzi. A można przecież zrobić to w porę, a nawet przebadać i uprzedzić różne złe zdarzenia, jakie mogą się nam przytrafić i nie dopuścić do nieszczęścia, które gdy się przyjrzymy temu, jak nasze życie dzisiaj wygląda, są jakby przewidywalne. Dla ludzi, którzy projektują drogi, tory ruchu, jest takie urządzenie specjalne, ten moduł się nazywa trajektoria i służy do obliczania przejezdności pojazdu poruszającego się po wyznaczonym torze. Inżynierowie mogą, korzystając z takiego modułu, ja się trochę bliżej temu przyjrzałem, mogą prześledzić, sprawdzić, jak dany pojazd się zachowa na torze, gdy będzie z taką prędkością, gdy miał takie rozmiary i tak dalej. I już jakby wcześniej już przewidują, sprawdzają, jak to będzie wyglądać. Dzięki temu, gdy się projektuje drogi, jeśli się używa takich narzędzi, to wtedy pojazdy, które się na tym torze znajdą, nie wylecą z drogi, bezpiecznie przejadą przez dany zakręt, właściwie się zachowają na danym rondzie i tak dalej. Chodzi o to, żeby w sensie duchowym nie być mądrym po szkodzie, jak to Polak jest mądry po szkodzie. Chodzi o to, żeby każdy z nas, jako dziecko Boże, był takim bardziej, takim mądrym, taktycznym projektantem swojej drogi, żeby przyjrzeć się, żeby ocenić, dokąd mnie to doprowadzi, jak będę dalej się tak poruszał, jak się poruszam. Dokąd dojdę, jeśli moja trajektoria będzie tak wyglądać. Gdybyśmy się zorientowali, że nasz tor wygląda mniej więcej tak, to byśmy chyba nie jechali nim, tylko czy byśmy powiedzieli, że trzeba zmienić trajektorię naszego ruchu, bo my przecież tak nigdzie nie dojedziemy. To czeka nas nieszczęście. Nie mogę wjechać dalej, bo się przewrócę, bo się wysypię z drogi. Brak świadomości, jak naprawdę wygląda nasz tor ruchu, to ogromne ryzyko i niebezpieczeństwo, które może się skończyć tragedią. Nie można tak w życiu jechać z myślą, że jakoś się uda. Zamknąć oczy, jakoś się uda. Kierowca, który jedzie w bardzo złych warunkach drogowych, w nocy, naprzeciwka jedzie jakieś duże auto, oślepi. Kierowcy wiedzą, o czym mówię. Są takie ułamki, że jedziesz w ciemno. Jedziesz i no, jakby tam ktoś stał, albo coś by tam było, to byłoby nieszczęście. Ale to są tylko ułamki i my wiemy, że gdyby ten ułamek miał być choćby troszeczkę dłuższy, to należałoby zahamować, nie jechać tak w ciemno, bo nikt mądry, rozsądny nie jedzie w takich warunkach. Trzeba zahamować, trzeba się zatrzymać, trzeba zwolnić, bo nie wiemy, co się może wydarzyć. Wielu chrześcijan zaniedbuje sprawę orientacji, jak wygląda ich tor ruchu. I tak po prostu jadą przez życie, myślą, że jakoś będzie. Jakoś będzie. Gdyby ci, którzy lecieli tym samolotem, to jest to najsłynniejszy tor ruchu, jaki ostatnio Polacy mogli oglądać, mogą oglądać. Gdyby wiedzieli ci, którzy tym torem ruchu się poruszali, że są poza właściwym torem, że jeżeli widzimy, że tutaj jest ten ideal, ta idealna trajektoria i aby oni wiedzieli, że oni nie są na tej właściwej trajektorii, że są, to by coś zmienili, ale oni nie wiedzieli, nie zdawali sobie z tego sprawy. Wielu chrześcijan bagatelizuje sprawdzenie, jak wygląda naprawdę ich trajektoria. A mamy wszyscy doskonałe narzędzie. Mamy moduł trajektoria. Mamy Słowo Boże, Pismo Święte, które nam podpowiada, które nam wyznacza właściwe parametry. I mówi, to jest dobre, a to jest złe. Mówi, sprawdź to. Sprawdź. Biblia to najwspanialsze i całkowicie pewne narzędzie do ustalenia właściwego toru ruchu. Czytana z modlitwą, dzięki oświeceniu przez Ducha Świętego pozwala nam precyzyjnie określić, co się z nami jutro stanie na podstawie dzisiejszej trajektorii. Nie zostawia nam żadnej wątpliwości. Mówi, jeżeli dzisiaj tak robisz, to jutro będziesz miał to. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bardzo wyraźnie to jest opisane. Mówi na przykład tak, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli czemuś ulegam, jeśli moja trajektoria dzisiaj prowadzi tak, że ja ulegam, nie chciałbym, nie powinienem, wiem, że nie, ale ulegam, to jutro będę niewolnikiem tego. Tak mówi Słowo Boże. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają się opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż poprzedni. Słowo Boże mówi bardzo dużo na ten temat. Stąd dzisiaj zachęta dla własnego dobra, dla dobra najbliższych, żeby nie przynieść ujmy Słowu Bożemu, żeby nie skończyć źle, żeby osiągnąć cel życia. Sprawdź swoją trajektorię. Sprawdź parametry. Zobacz, czy jesteś na właściwym torze ruchu. Sprawdź, czy wszystko jest w porządku. Kiedyś król Dawid, o którym żeśmy dzisiaj już wspomnieli i śpiewali jeden z jego psalmów, w innym psalmie śpiewał tak. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Sprawdź moją trajektorię. Pokaż mi, czy wszystko jest dobrze, czy jestem na właściwym kursie. Czy czasem gdzieś nie zboczyłem jakieś parę metrów w lewo albo w prawo? Czy nie jestem czasem za wysoko, ani za nisko? Sprawdź mi, Panie, sprawdź. Czy nie za szybko gdzieś tutaj pędzę? Czy nie zboczyłem z właściwej drogi? Sprawdź mnie. My też to zróbmy dzisiaj, bracia i siostry. Powstańmy.